也能可以为不一的关边也许是特别合适。
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji swojego powołania.
A po raz pierwszy w tym składzie witają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny. Szczęść Boże, księże!
Szczęść Boże, witam serdecznie!
Ksiądz Bogdan swoje święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2002 roku. Jest redaktorem naczelnym Biuletynu Apostolstwa Dobrej Śmierci, rekolekcjonistą, a także organizatorem spotkań z młodzieżą.
Ale my chcemy wrócić do tych początków rozeznawania przez księdza powołania. Kiedy narodziła się u księdza pierwsza myśl o tym, żeby pójść tą drogą kapłańską?
Oj, to jest takie bardzo trudne pytanie. Ja może zacznę od anegdoty. Kilka dni temu zadzwoniła do mnie pewna pani, bardzo chciała, żebym napisał jej, a właściwie poprawił świadectwo mojego powołania, bo ja tam pisałem o tym, że no, w którymś momencie się zdecydowałem, ale pani mówi, niech ksiądz napisze, że ksiądz od dziecka tak bardzo chciał być księdzem, a ja mówię, proszę pani, ale ja nie chciałem być od dziecka księdzem, to wcale nie było tak. No właśnie, ja nie wiem, czy jako chłopak się zainteresowałem kapłaństwem. Ach, może jeden raz, kiedy odprawiałem mszę świętą, o tak, po dziecięcemu na słoiku, a zamiast kielicha, a koledzy byli ministrantami. I to chyba było w dzieciństwie tyle. Ale z biegiem czasu Pan Bóg mnie bardzo zaczął interesować. I ja się wychowywałem w rodzinie i w środowisku katolickim, dlatego zostałem wychowany w wierze, byłem też ministrantem. Ale co podkreślam, bo teraz to jest dla mnie ważne, ja byłem też konfrontowany z różnymi opiniami takimi negatywnymi o Kościele. Nie chodzi o słuszną krytykę, ale słyszałem różne żarty, różne takie niewybredne uwagi odnośnie kapłanów i musiałem w którymś momencie wybierać, kogo będę słuchał. I dzisiaj po latach wiem, że pociągnęło mnie u tych osób, które mówiły dobrze o Bogu i Kościele, to, że widziałem, że mówiły to z jakąś taką miłością do Boga, do ludzi, a ci, którzy robili przytyki, czy mówili żarty nieładne, no zawsze mieli gdzieś tam chyba jakąś motywację, trochę taką niewłaściwą. No i to pozwoliło mi wybrać Boga, trzymać się Go, nie pójść za tymi opiniami negatywnymi. W średniej szkole zacząłem zastanawiać się nad tym, co będę robił po maturze i byłem bardzo zainteresowany moją przyszłością. To znaczy, ja byłem po prostu ciekawy, co to ze mnie wyrośnie. Miałem jakieś tam swoje plany, ale chciałem mieć rodzinę, chciałem mieć dzieci, chciałem mieć dom. Pamiętam, że chciałem, żeby przy tym domu był ogród i koza. Niektórzy się z tego śmieją, ale no, pamiętam, że chciałem mieć tą kozę. Ale w którymś momencie postanowiłem, że pójdę studiować teologię na Uniwersytet Opolskim. Wtedy był otwierany Wydział Teologiczny i już tam złożyłem dokumenty. Ale wtedy jeden z misjonarzy Świętej Rodziny, którego poznałem, zadzwonił do mnie i poprosił o spotkanie. Spotkaliśmy się na mojej parafii. Wtedy przez godzinę tak rozmawiał ze mną i mówił, Bogdan, chodź do misjonarzy. Jak już idziesz na teologię, to chodź teraz do misjonarzy. Ja mówię, nie. Ja chcę być świeckim teologiem, bo Pan Bóg mnie interesuje, ale być księdzem niekoniecznie. I tak po godzinie w końcu ksiądz odpuścił i powiedział, no dobrze, to już sobie studiuj tą teologię. A ja wtedy powiedziałem, no to jak tak, no to nie, to ja biorę te papiery z uniwersytetu i idę do Was. No i tak to się zaczęło. Wstąpiłem do nauki.
No właśnie, wspomniał ksiądz, że był ministrantem. Jak liturgiczna służba ołtarza ukształtowała księdza wizję posługi kapłańskiej?
No dla mnie było ważne to, że spotykałem się z księżmi, którzy pokazywali Pana Boga i ja patrząc na nich wiedziałem, że oni są przekonani, że Pan Bóg istnieje, że Pan Bóg jest dobry. Poza tym też jako osoby byli bardzo uczciwi i to mnie po prostu interesowało, że potrafili nam zorganizować czas, wycieczki, spotykali się z naszymi rodzicami. Księża też gościli w mojej rodzinie i pamiętam takiego jednego księdza, którego kiedyś po spotkaniu w mojej rodzinie odprowadzałem już jako nastolatek do samochodu I wtedy on powiedział do mnie: Bogdan, pamiętaj, księdzem można być tylko po Bożemu. Nie da się być księdzem tak po ludzku, to znaczy według naszego ludzkiego pomysłu. I to bardzo mnie dotknęło. On też mi powiedział: słuchaj, niektórzy mi mówią, zadbaj o swoją starość, zadbaj o swoją starość. A ja tak bardzo się tym nie martwię. Ja wiem, że teraz mam coś do zrobienia. I on w tym czasie był duszpasterzem ludzi bezdomnych i też duszpasterzem w hospicjum. I tak też po latach to wspominam, dlatego że ten ksiądz nie dożył swojej starości. On zmarł chyba jeszcze przed 60, dokładnie teraz nie pamiętam. Ja byłem w momencie jego śmierci, ale ciągle sobie przypominam to jego świadectwo, że on nie musi dbać o swoją starość, bo starość zadba Pan Bóg. I całe swoje siły poświęcił na byciu w tamtym momencie z ludźmi, którzy go potrzebowali. Także kontakt z księżmi przy ołtarzu i też poza, no, pokazał mi, że jest taka możliwość też życia, no właśnie, dla Boga, poświęcając mu się całkowicie.
Właśnie spotkał ksiądz podczas swojej drogi wielu kapłanów, a czy ma ksiądz jakieś takie swoje konkretne wzorce posługi kapłańskiej?
Oczywiście, że mam. Pierwszy, który tak bardzo mocno do mnie przemówił, to jest postać fikcyjna, literacka, kapłana, księdza, właściwie Don Camillo. Tak, Don Camillo dla wielu jest znany z tych książek i z filmów. Don Camillo, który wieczorami, kiedy kościół był pusty, chodził do kościoła i mówił do Chrystusa wiszącego na krzyżu, no i Chrystus mu odpowiadał. I to tak bardzo mnie już jako nastolatka dotknęło, że Bóg odpowiada człowiekowi. Bardzo pragnąłem tego, żeby Chrystus do mnie też kiedyś powiedział z krzyża. Nigdy bezpośrednio nie usłyszałem tak tego głosu, jak słyszał Don Camillo. No ale wiem, że to był taki bardzo ważny element w rozwoju mojej wiary, że Bóg jest osobowy, słyszy, mówi, można z nim dialogować. No oczywiście też wielu innych kapłanów, tego księdza Franciszka, którego wspomniałem, też miał na imię, duszpasterz i ludzi bezdomnych i hospicjum, ale takim wielkim dla mnie też świadkiem i kimś, kto wpływa na moje życie do dzisiaj, jest papież emeryt Benedykt XVI. Miałem okazję 4 razy być na audiencji dla kapłanów w Rzymie, audiencji, której on udzielał, i słuchać go też wielokrotnie na żywo, i bardzo kocham jego książki, też staram się być teologiem, więc czytam jego dzieła i one rzucają mnie na kolana. Znaczy nie tylko karmią moją wiedzę, natomiast karmią mojego ducha. Ja po tekstach Benedykta XVI, też tych wczesnych tekstach, jako pisanych jeszcze kiedy był kardynałem, po prostu spontanicznie zaczynam się modlić. Oczywiście tych kapłanów jest dużo więcej, no ale te trzy postacie są dla mnie takie bardzo szczególnie ważne.
Wspomniał ksiądz, że nie usłyszał bezpośredniego głosu "pójdź za mną". Co więc pomogło podjąć decyzję taką ostateczną do wstąpienia do seminarium? Kiedy był ksiądz pewny, że seminarium i droga kapłańska jest właśnie dla księdza?
No dziękuję za to pytanie, bo ono jest ważne. To znaczy ja od dziecka słyszałem w domu, ponieważ, jak mówiłem, moi rodzice mieli znajomych księży, księża u nas bywali, i moja mama często mówiła: wiesz, kiedy ja pytałam mojego kolegi, jak on rozeznał powołanie, to on zawsze mówił: wiesz, to się wie, to się wie. I ja wyrastałem w takim przekonaniu, że to po prostu będę wiedział. Dlatego ja się tak nie zastanawiałem, skąd przyjdą te znaki. Ja rosłem w przekonaniu, że jak będę miał być księdzem, no to po prostu będę to wiedział. I myślę, że takim przełomowym momentem były wakacje rok przed maturą, kiedy przez przypadek trafiłem na wyjazd tak zwany powołaniowy z księżmi misjonarzami Świętej Rodziny. Pojechałem tam, chociaż nie wiedziałem, że to jest wyjazd w góry organizowany dla chłopaków, którzy być może myślą o tym, żeby wstąpić do zakonu. Ja myślałem, że to jest po prostu jakiś tam wyjazd rekreacyjny. Ja nawet zaproponowałem, czy zgłosiłem, że wezmę moje koleżanki, nie tylko kolegów. Na początku ksiądz nic nie powiedział. Potem koleżanki nie mogły pojechać. więc go już zapytałem na miejscu, jak się okazało, że to jest tak zwane powołanie ufne. Mówię, no co ksiądz by zrobił, gdybym powiedział, że one jednak jadą w dzień przed? No, ksiądz mówi, no wtedy byśmy jakoś ci wytłumaczyli, na czym ten wyjazd będzie polegał. No ale jakoś to tak samo wyszło, że pojechałem na ten wyjazd i tam na początku byłem przerażony, bo niektórzy chłopacy już mieli brewiarze, modliliśmy się na różańcu, ja wtedy niekoniecznie potrafiłem odmawiać różaniec, ale tam coś we mnie się wtedy zrodziło. Coś tam poczułem, no zacząłem wtedy bardziej słuchać radia katolickiego, po prostu zainteresowanie. Wtedy wiedziałem, że nawet takiego użyłem słowa, no chwycili mnie. Nie wiedziałem kto, bo sobie może o misjonarzach, ale coś w sercu się zmieniło. To znaczy zacząłem właśnie wiedzieć, że to jest interesujące dla mnie, że chyba tędy, mimo że tak na zewnątrz emocjonalnie, to wcale mi się to nie podobało. No ale Bogu na pewno nie chciałem się przeciwstawiać. Rok przed maturą.
Po tym jak księdza chwyciło i po podjęciu tej decyzji o wstąpieniu na drogę kapłańską, przyszedł czas na formację. Jak ksiądz wspomina te lata spędzone w seminarium?
Na początku nie było dla mnie łatwo, dlatego że nowicjat, ten pierwszy rok formacji zakonnej, no, odbywał się wtedy ponad 500 kilometrów od mojego domu rodzinnego. No, ja pochodzę z Gliwic, nowicjat był koło Piły. To było dla mnie trudne i mówię też, kiedy mówię o tym powołaniu, to mówię, że miałem wtedy taki pomysł też, żeby troszkę przetestować to moje powołanie. Postanowiłem sobie, że będę robił wszystko na opak w nowicjacie, no właśnie po to, żeby Pan Bóg pokazał, że jeżeli mnie chce tutaj mieć, to i tak jakoś zrobi, żebym ja tutaj został. Mimo, że będę żył wbrew tym regułom przyjętym w nowicjacie. Bardzo szybko zrezygnowałem z tego pomysłu, bo on mi się wydał nierozumny, taki niemądry. No tak, no i problem się rozwiązał. No ale ten rok był trudny, wtedy też zachorował mój tato. To poważnie, pojechałem do domu, wróciłem. To było dla mnie trudne, ale wtedy też musiałem mocniej zaufać Panu Bogu, że On po prostu jest i On działa. I ten rok skończyłem, poszedłem do seminarium. W seminarium też różne były chwile, ale z roku na rok byłem coraz bardziej przekonany, że to jest moje miejsce. I różne takie jakieś trudności nie powodowały moich wątpliwości co do powołania. Dlatego ten czas wspominam jako trudny, ale dobry. Dlatego, że nie chciałem się w obranej drodze. Wewnętrznie nie było rozterek.
Właśnie, to najważniejsze, żeby nie było rozterek i było się pewnym w swojej decyzji. Teraz zatrzymajmy się na chwilkę, by zaprosić Was na utwór muzyczny TGD pod tytułem Niech mnie unosi. Wracamy już za moment.
Yeah.
Był to utwór muzyczny TGD pod tytułem Niech mnie unosi, polecony nam przez naszego dzisiejszego gościa, którym, przypomnijmy, jest ksiądz Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny i apostoł Dobrej Śmierci.
A jak dowiedział się ksiądz o apostolstwie Dobrej Śmierci?
Aha, no to bardzo ważne pytanie jest, bo ono wpłynęło mocno na moje życie, tylko tutaj pozwolę sobie troszkę tak oddramatyzować to moje przedstawienie, bo ktoś się może przestraszyć, że jestem apostołem Dobrej Śmierci. Niektórzy tak mówią, o, przyjechała to Dobra Śmierć. Ja jestem apostołem Chrystusa Zmartwychwstałego, a duszpasterzem apostolstwa Dobrej Śmierci, ale to tak z przymrużeniem oka. Ja jako 11-latek usłyszałem o tym apostolstwie właśnie w mojej parafii. Po prostu ogłoszono nam przy świętej, że po mszy w zakrystii można się zapisywać do apostolstwa i ja wtedy poczułem pragnienie bycia w niebie i żeby tam była cała moja rodzina. I poszedłem się zapisać i tam był taki już wtedy, no dla mnie, stary brat Józef, zakonnik, misjonarz Świętej Rodziny i powiedział, słuchaj, synek, ale to nie jest lipa, jak się zapiszesz, to musisz się teraz modlić. Za to powiadam, że w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z tą lipą, w ogóle to dla mnie, no to było jakieś powiedzenie wtedy nieznane. No i zapisałem się do apostolstwa, no i tak próbowałem modlić się 3 razy Zdrowaś Mario, codziennie, rano i wieczorem. No i było to dla mnie ważne. Ten poryw serca taki bardzo, no jeszcze dziecinny, dzisiaj widzę, że był znakiem od Pana Boga, no bo niektórzy mówią, co ty tam mogłeś wiedzieć o niebie, o śmierci? Mówię, no tyle, co może wiedzieć o tym 11-latek, ale poruszenie serca było dla mnie bardzo jasne. Wtedy przecież w ogóle nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Dopiero kiedy zostałem księdzem, a nawet po kilku latach, kiedy wróciłem do Polski z pobytu za granicą, przełożeni skierowali mnie do apostolstwa Dobrej Śmierci, żeby być jednym z jego duszpasterzy i też odpowiedzialnym za nasz biuletyn Nadzieja i Życie. Więc tak jakby domknęła się taka klamra, to znaczy to poruszenie wtedy w wieku 11 lat, teraz znalazło swoje potwierdzenie, dlatego no, robię to z wielką pasją, mówiąc o tym, że istnieje życie wieczne, dlatego że Chrystus historycznie zmartwychwstał, czyli faktycznie, to jest fakt, a nie mit, i dlatego nam też obiecał przyszłość po śmierci, której już tu na ziemi możemy przedsmak doświadczać w każdej chwili, w której no, w modlitwie albo w sytuacjach trudnych, które nagle się rozwiązują, no, widzimy rękę Boga i ten przedsmak zmartwychwstania.
Na czym w takim razie konkretnie u księdza polega bycie apostołem Dobrej Śmierci? Jakie są księdza konkretne zadania?
Tak jak mnie, moi drodzy, przedstawiliście, jestem odpowiedzialny za biuletyn, to jest kwartalnik, 3-miesięcznik, dlatego teraz też akurat jestem w trakcie przygotowywania kolejnego zeszytu tego biuletynu, który jest formacyjno-informacyjny. Oprócz tego głoszę rekolekcje parafialne, organizuję też rekolekcje stacjonarne razem z księdzem dyrektorem odpowiedzialnym za apostolstwo. No i staram się także pracować trochę naukowo, to znaczy przygotowywać artykuły, czy nawet książki. Ostatnio wydaliśmy taką książkę w apostolstwie. Głosić rodzinie nadzieję życia wiecznego. Tam między innymi o tym, jak patrzeć na małżeństwo, na chrzest, na śmierć w naszej rodzinie, szczególnie dzieci, w perspektywie wieczności. I staram się też młodzieży zaszczepić ten sposób myślenia eschatologicznego, to znaczy myślenia w perspektywie wieczności. Bardzo niedawno, znaczy 4 miesiące temu, jeden z moich współbraci, ksiądz Łukasz Skołód, misjonarz Świętej Rodziny, odpowiedzialny za młodzież i duszpasterstwo powołań w naszym zgromadzeniu, podzielił się takim projektem, który bardzo mi się spodobał, a polega on mianowicie na tym, że gromadzimy młodzież od tak 7 klasy do 26 roku życia, codziennie w czwartek o godzinie 20 na Teamsie, żeby nie dłużej niż przez godzinę spotkać się formacyjnie, odmawiając różaniec, a potem wyznaczając każdy sobie pracę apostolską, znaczy przynajmniej raz w tygodniu jedną godzinę chcemy poświęcić na bardzo konkretną pracę apostolską, żeby modlitwa łączyła się z pracą. I to wszystko po to oczywiście, no, żeby już tutaj na ziemi żyć tak, żeby kiedyś można było też cieszyć się tym wszystkim w niebie, ale żeby też innych ludzi można było, no, do Pana Jezusa przywołać, to najpierw trzeba być apostołem bardzo konkretnym. I dlatego jeżeli słyszą mnie młodzi ludzie, to bardzo zapraszam, żeby rzucić okiem na ten nasz projekt. Znajdziecie go na profilu facebookowym, wpisując apostoł bez granic. Apostoł bez granic, wtedy wystarczy napisać na naszego messengera i otrzymacie wtedy kod do spotkania na Teamsie każdy czwartek o godzinie 20 wieczorem.
Na czym w takim razie polega praca apostolska? Jakie to są zadania?
Głoszenie. Apostoł to ten, który jest posłany, żeby głosić, czyli trzeba na różne sposoby mówić. W moim przypadku, jako misjonarza świętej rodziny i duszpasterza apostolstwa dobrej śmierci, mam próbować rodzinie na różnych etapach jej rozwoju, czyli różnym członkom rodziny, i młodszym, i starszym, i umierającym, i chorym, i zdrowym, no, mówić o tym, że przyszłość przed nami nie ogranicza się tylko do kilku dni, kilku lat, nie ogranicza się do wieczności. Dlatego też takie audycje jak ta pozwalają mi, no, dotrzeć do większej ilości ludzi, dlatego że jeszcze wiele osób, kiedy słyszy słowo apostolstwo dobrej śmierci, no to tak się zachowuje, jakby im ciarki przeszły po plecach. A przecież nie ma Ewangelii bez ogłoszenia życia wiecznego, bez ogłoszenia faktu zmartwychwstania. Dlatego my różnymi metodami chcemy dotrzeć, i przez słowo pisane, i przez słowo mówione, a także czasami zdarza mi się ostatnio, dzięki siostrom Urszulanką Unii Rzymskiej, nawet chwycić za zapomniany mój instrument muzyczny, na którym uczyłem się grać w podstawówce, czyli na akordeon. Z siostrami Urszulankami nagraliśmy 2 czy 3 piosenki. No właśnie, bo może i w ten sposób ktoś się zainteresuje, że podskakuje tam jakiś ksiądz z akordeonem, jedna siostra z ukulele, druga z gitarą, trzecia z grzechotkami. I no właśnie, i w ten sposób posłucha i usłyszy o Panu Jezusie. To też jest rodzaj.
Wspomniał ksiądz o książce pod tytułem Głosić rodzinie Ewangelię o życiu wiecznym. Jak w takim razie troszczyć się o zbawienie w rodzinie?
Pierwsza rzecz jest to nawrócić samego siebie. To znaczy, to jest akurat z jednej z Ewangelii. Pyta ktoś apostołów, co mam zrobić, żeby się zbawić. Uwierz w Chrystusa, wtedy zbawisz siebie i swój dom. Jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg wybiera sobie czy uzdalnia niektóre osoby w rodzinie po to, żeby przez nie dotrzeć do innych. Czyli najpierw ja muszę być przekonany, że Pan Bóg nas kocha, że jest bardzo konkretny, że istnieje, że nie jest bajką. I wtedy, kiedy ja jestem przy Nim, to Pan Bóg mi bardzo konkretne sytuacje pokazuje, kiedy mogę mówić o Nim. Kiedy mogę mówić też o życiu wiecznym. No, przecież też nie chodzi o to, żeby przy każdym obiedzie, w każdej rodzinie od razu zaczynać tematy śmierci i zmartwychwstania. Natomiast trzeba, ja to tak nazywam, jednym okiem patrzeć na sytuację w rodzinie, sytuację człowieka, z którym rozmawiam, a drugim okiem patrzeć na Pana Boga, tak troszeczkę jak kameleon, i wtedy pytać się, Panie Boże, co ja mam temu człowiekowi powiedzieć. Ale musimy wnosić sobie przede wszystkim to pragnienie ogłaszania Pana Boga. No, to się rodzi z naszego pragnienia. Jeżeli ja tego nie będę pragnął, a nie będę pragnął mówić o Chrystusie i o wieczności, jeżeli najpierw sam nie będę z Bogiem miał relacji, no to nigdy się nie zabiorę za to, żeby być apostołem, żeby głosić. Ja też od 3 lat, dzięki zaproszeniu już świętej pamięci pani Małgosi Strzałkowskiej, pomagam troszeczkę rodzicom po stracie bliskich, a szczególnie rodzicom po stracie dzieci. No właśnie oni też mnie zainspirowali, żeby w tej książce poświęcić jeden z rozdziałów temu, jak mamy starać się towarzyszyć rodzicom, którym umarły dzieci, bo my się bardzo tego boimy, bo mówimy, nie wiemy jak, przecież jesteśmy nieprzygotowani, nie jesteśmy psychologami i tak dalej. A najważniejsze jest, żeby chcieć z nimi być, i nie trzeba im tam wielu rzeczy tłumaczyć, po prostu najpierw trzeba z nimi chcieć być i słuchać. To jest pierwszy pierwszy element. Chcieć słuchać drugiego człowieka, być przy nim, no ale też odpowiadać mu słowami Pana Jezusa. No dla mnie to jest właśnie konkretne apostolstwo też wśród rodzin.
Jakie ma ksiądz rady dla młodego człowieka, który chce pogłębić relacje z Panem Bogiem i który zastanawia się nad wyborem swojego powołania?
Pierwsza jest taka: miej oczy otwarte i używaj rozumu. Miej oczy otwarte i używaj rozumu. Jeżeli widzisz wokół siebie ludzi, którzy żyją z Chrystusem i dzięki temu potrafią być uczciwi, potrafią dotrzymywać danego słowa, potrafią być wierni przez lata, potrafią poświęcać też swoje jakieś takie ludzkie marzenia po to, żeby wykonywać zadania, jakie Pan Bóg im daje. Jeżeli widzisz wokół siebie ludzi, którzy potrafią się podnieść ze swoich upadków właśnie dlatego, że zaufali Chrystusowi, że im przebacza, no to po prostu uwierz, że to jest prawda, że to nie jest tylko jakiś wymysł jakiejś grupy ludzi, którzy mówią, o, trzeba teraz iść za Bogiem, trzeba teraz być w kościele. Nie, po prostu używaj rozumu, patrz i rozsądzaj, bo ja właśnie dzięki temu, myślę, podjąłem ten głos powołania. Bo gdybym wtedy poszedł za tymi różnymi wątpliwościami, które wzbudzały we mnie te prześmiewcze głosy, kawały, żarty dotyczące Kościoła jako takiego, Pana Boga też niestety też takie słyszałem, no to nie wiem, kim byłbym dzisiaj, ale jestem dzisiaj człowiekiem szczęśliwym. To nie znaczy, że bez problemów. Problemy są, trudności są, no ale to jest realizm naszego życia. Tylko że dzięki Chrystusowi ja mam przed sobą perspektywę. Dlatego o to proszę, o taką uczciwość intelektualną, czyli kto szuka, to taka poważna nazwa, ale chodzi o to, no, chcieć naprawdę być człowiekiem mądrym. No.
To tak jeszcze jednym zdaniem, księże, jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica w kontekście swojego całego powołania?
No coraz bardziej rozumiem, że moje powołanie jest darem i tajemnicą, to znaczy, że ja go sobie nie wymyśliłem, ja go sobie nie ściągnąłem z półki, bo coraz bardziej widzę, że ten dar mnie przerasta, bo kiedy stoję na Eucharystii i trzymam Pana Jezusa w dłoniach, to mówię, Panie Jezu, ja Cię nie rozumiem, ja coraz mniej rozumiem Ciebie, mimo że coraz więcej o Tobie wiem, bo coraz więcej książek przeczytałem, czy może nawet napisałem jakiś artykuł. Ale im idę dalej w relacji z Panem Jezusem, tym bardziej widzę Jego tajemnicę, ale tajemnicę, która zawsze otwiera się w jednym kierunku. Coraz większej miłości do mnie i do każdego człowieka. Dlatego dziękuję Panu Bogu, że moje powołanie nie jest produktem moich wysiłków, tylko jest czymś, co otrzymałem w sposób zupełnie niezasłużony. I to, że dzisiaj 19 rok jestem księdzem, to zawdzięczam tylko temu, że Pan Bóg mnie trzyma, a ludzie za mnie się modlą i wielu z nich dało mi tak wielkie świadectwo swojej wiary, że mnie mobilizują do tego, żeby dalej trwać.
Tą odpowiedzią kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnijmy, że gościem był ksiądz Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny i apostoł Dobrej Śmierci.
Dziękujemy księdzu za tę rozmowę i pokazanie nam, jakim pięknym darem jest powołanie do życia konsekrowanego.
Bardzo dziękuję i ja za zaproszenie i wszystkim serca błogosławię.
Bóg zapłać.
Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji i już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica. Za tydzień o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.